Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Dyrektor Oddziałowego Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu serdecznie zaprasza na spotkanie organizowane 4 grudnia o 17 w sali konferencyjnej oddziału IPN w Poznaniu przy ulicy Rolnej, które ma na celu zachęcić wszystkich, którzy w PRL-u prowadzili działalność opozycyjną i byli z tego powodu represjonowani, aby wyrazili zgodę na publikację swoich danych. W programie spotkania m.in. wykład Agnieszki Kołodziejskiej, prezentacja metody pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL. I dziś wieczorem pani Agnieszka przyszła do naszego studia, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy przeczytałem o metodach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL, od razu ciarki przeszły mnie po szyi i plecach. Brzmi to sensacyjnie i chciałem z tobą porozmawiać dzisiaj o tych metodach. Czy my znamy wszystkie metody? Skąd czerpiemy tę wiedzę? No i właśnie, jakie to są metody?
Metody, którymi posługiwała się Służba Bezpieczeństwa, w skrócie SB, bo takie będziemy prezentować działaczom opozycji w czasie grudniowego spotkania, są stare jak świat służb specjalnych. I niewiele zmieniały się z upływem lat, mimo że struktury aparatu represji w Polsce zmieniły się bardzo, zwłaszcza po 56 roku, a dokładnie pod koniec 56 roku.
Czyli trzeba podesłać osobie rozpracowywanej kochankę, on ma się w tej kochance zakochać, ma zdradzić żonę, my go fotografujemy, a później szantażujemy. To jest ta stara jak świat metoda?
Jest i była stosowana i taka metoda, ale to już jest, można powiedzieć, złamanie praw człowieka w sposób niezwykle wyrachowany, niezwykle dotkliwy i ta metoda zastraszania, szantażowania rzeczywiście funkcjonowała również w arsenale metod pracy operacyjnej Polskiej Służby Bezpieczeństwa.
A co było podstawową metodą?
Aby powiedzieć o podstawowych metodach działania Służby Bezpieczeństwa w Polsce już po roku 56, a więc po tym najbardziej strasznym, budzącym grozę okresie stalinowskim.
Gdzie wyrywano paznokcie, torturowano, porywano, zabijano, strzelano w tył głowy,
tak,
trzymano w fekaliach.
Tak, to były te metody najbardziej brutalne w latach 50. I 40. oczywiście też, ale nie do końca zaniechano ich w latach 50., pod koniec lat 50., 60. i tak dalej. Natomiast nieco złagodzono formy działania i metody represjonowania działaczy opozycyjnych. Aby mówić o tych metodach, trzeba też przypomnieć zadania Służby Bezpieczeństwa. To było przede wszystkim dbanie o ochronę interesów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no i Partii Komunistycznej, PZPR. Te metody służące zastraszaniu, służące nękaniu, tak, przeciwników politycznych w komunistycznej Polsce sprowadzały się nie tylko do szantażowania i podsyłania kochanek, po to, że głównie czyniono to na przykład wtedy, kiedy chciano pozyskać kogoś do współpracy jako, my mówimy często, agenta, tajnego współpracownika. Prowadzono także takie działania jak podsłuchiwanie poprzez instalowanie w mieszkaniach osób rozpracowywanych, czyli tak zwanych figurantów, jakich określano w aktach służbowych. Instalowano w ich mieszkaniach podsłuchy pokojowe bądź podsłuchy telefoniczne. Prowadzono tak zwaną obserwację zewnętrzną poprzez filmowanie bądź fotografowanie tych osób w trakcie różnych czynności życiowych.
Jak można było komuś założyć podsłuch, jeżeli ten ktoś siedział w domu, tam zawsze był jakiś domownik, dzieci?
Można było. W trakcie, kiedy instalowano na przykład aparat telefoniczny, o który z reguły rodziny w PRL starały się bardzo długo.
Moi rodzice w latach 90. się doczekali dopiero.
Moi również i możemy mieć w związku z tym nadzieję, że już był bez podsłuchów. Ale często w tych aparatach telefonicznych ukrywano aparaturę podsłuchową. W trakcie remontów zdarzało się, również instalowano w ścianach tak zwany podsłuch pokojowy. Podsłuch pokojowy instalowano także w trakcie wykańczania mieszkań oddawanych do użytku w latach 70. na przykład działaczom opozycji demokratycznej.
No, ale to nie były czasy pendrive'u, tam była cała aparatura, gdzie się trzeba było zmieścić pod tynkiem.
No nie, no, trzeba było mieć jeszcze dodatkowy lokal, w którym można było te urządzenia odbierające sygnał pochodzący z danego mieszkania umiejscowić i w którym mógł schronić się pracownik, który dbał o jakość zapisu rozmów prowadzonych w danym mieszkaniu.
Ale to straszna robota była odsłuchać takie kilometry nagrań.
Była to straszna robota, dlatego nawet znalazła się w popkulturze. W jednym z tekstów Kazika Staszewskiego piosenka Przesłuchiwałem całą noc.
To posłuchamy jej teraz i do rozmowy wrócimy za chwilę.
Przesłuchiwałem całą noc. Jestem męczony. Daj mi kogo. I nagraj mnie, gdybym rozgrzewał się. Zaczą przecież jeszcze dzień. Przesłuchiwałem całą noc. Także zdobyłem informacje. Do ciebie ręce wróciłem. O tobie myślałem całą drogę. Bez ciebie żyć nie mogę.
Rozmawiamy dzisiaj o metodach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, ale przecież PRL była państwem prawa, była konstytucja, były przepisy, nie można było podsłuchiwać bez zgody prokuratora. To SB łamało prawo, czy działało zgodnie z prawem?
Przyznać należy, że działania służb specjalnych w okresie PRL przede wszystkim opierały się na łamaniu praw człowieka i obywatela. Przypomnijmy jednak, że Polska jako jedno z 8 państw w 1948 roku, kiedy przyjmowano Deklarację Praw Człowieka, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, wstrzymała się od głosu. To jest taka pierwsza rzecz, którą warto mieć w pamięci. Druga jest taka, że mimo miejsca, jakie miała Polska wśród narodów zjednoczonych, współpracujących przecież ze sobą po to, żeby służyć człowiekowi i dbać o obronę praw człowieka, zdecydowała się ratyfikować międzynarodowe pakty praw człowieka i obywatela tworzone w latach 60. i podpisane w roku 1966, dopiero w roku 1977.
No ale chyba nie powiesz, że od 77 wzwyż już nie było podsłuchiwania i obserwacji.
Oczywiście te procedury, które stosowała bezpieka i które łamały prawa człowieka, były nadal stosowane. Mało tego, Polska, która zwłaszcza w czasach gierkowskich dbała o swój wizerunek jako państwa bez więźniów politycznych, ostatniego więźnia politycznego wypuściła dopiero w grudniu 1989 roku z więzienia na Mokotowie.
Kto to był?
To był Józef Szaniawski. Jesteśmy w radiu, dobrze więc przypomnieć, że Józef Szaniawski został oskarżony o szpiegostwo i został skazany za współpracę z Radiem Wolna Europa.
Prowadzony przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. W związku z rozwojem sytuacji w Polsce, amerykański sekretarz stanu Haig odłożył swój odlot z Brukseli do Izraela i jest w ścisłym kontakcie z rządem amerykańskim, a także z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Przywódca największej francuskiej konfederacji związków zawodowych Force Ouvrière Bergeron skrytykował akcję podjętą przez władze PRL przeciw Solidarności. Szczegóły dziennika. W całym kraju obowiązuje od północy stan wojenny zarządzony przez...
Kryjąc się przed kontrwywiadem, unikając zbędnych wpadek, pod angielskim pseudonimem Mr. John Lancaster Peck, zawsze w białych rękawiczkach, pamiętając o odciskach, żył w radzieckim raz hotelu, nie radziecki całkiem człek. John Lancaster potajemnie, głównie podczas nocy ciemnej, po czerwieni trzaskał cichcem jakieś zdjęcia albo slajd. Potem przy normalnym świetle wychodziło bardzo szpetnie wszystko to, co tak cenijne, czym się chlubił cały kraj. Dom kultury, duma nasza, stał się czymś w rodzaju sracza. Nowoczesny rynek w centrum przypominał brudny skład. Nawet gum na mikrofilmie, mikrowypad, coś i dziwnie. A już wspomnieć nie wypada, jak wyglądał teatr MHAT. Lecz pracować bez podwładnych, to dla szpiega frajda żadna. Wróg pomyślał, wróg wymyślił, chytrze z prawdą mieszał fałsz. I w lokalu gdzieś nad ranem towarzysza Epifana tak omotał, tak skołował, że się złamał człowiek nasz. Zdawał się Epifan chętnym i pazernym i pojętnym. Nie znał miary, wielki pociąg miał do piwa i do pan. W szczególności do wywiadu znakomicie mógł się nadać. Poznać, spotkać może to każdego, jeśli mięczak jest i drań. Teraz słuchaj mnie uważnie, o 15 obok łaźnie. Na postoju weź taksówkę, podaj kurs, zatrzaśnij drzwi. Zwiąż kierowcę, zabierz utarg, no i szybko wracaj tutaj. Potem wieść o tej aferze, poda radio BBC. Jutro włóż koszulę świeżą, do maneżu idź w maneżu. Facet spyta, chcesz pan wiśni? Ty odpowiesz, czemu nie? Wiśnia Argus ma ukryty, nadziewany dynamitem. Ty natychmiast po spotkaniu arbus ten przekażesz mnie, gdy wykonasz już zadanie. Mówił szpieg do Epifana, będzie forsa, kupa dziewczyn, dom w Chicago albo dwa. Gdybyś wiedział, komu zlecił agent swą robotę krecią, wzorowemu wywiadowcy, co majorem jest, czeka. Nie znał profesję własną, as wywiadu John Lancaster, lecz okrutnie się przeliczył w swych rachunkach Mr. Peck. Został unieszkodliwiony, osądzony, ostrzeżony, a w hotelu mieszka teraz cichy i spokojny Grek. Został unieszkodliwiony, osądzony, ostrzeżony, a w hotelu mieszka teraz cichy i spokojny Grek.
Oglądamy filmy szpiegowskie, widzimy tam obserwacje, to szpiegowanie, idzie ten smutny pan w płaszczu szarym. No to przecież każdy się zorientuje, że jest śledzony.
I pewnie większość ludzi się orientowała. Znamy wspomnienia działaczy opozycji, chociażby z lat 80., z czasów stanu wojennego, czy z lat 70. One są takie barwne i czasem nawet humorystyczne, stąd to przeniesienie do filmu polskiego takich sytuacji, właśnie o funkcjonariuszach bezpieki, którzy gdzieś tam się kręcą wokół domu, udają, że nie istnieją, siedząc i czytając gazetę w samochodzie zaparkowanym pod blokiem.
Do góry nogami.
Na przykład. Niemniej jednak to była też jedna z metod, które należały do tego nękania.
Czyli takie zastraszenie. Widzimy cię, obserwujemy,
widzimy,
jesteśmy.
Tak, nawet jeśli nie powodowało to od razu zastraszania, to jednak było takie uciążliwe, przeszkadzało spokojnie żyć. Chciałabym może podać taki jeden konkretny przykład. W Poznaniu pracował Stanisław Barańczak, poeta, ale też pracownik naukowy Uniwersytetu, tłumacz Szekspira. Te dramaty co prawda już publikował w latach 90., ale z tego jest bardzo dobrze znany. Mówię o nim dlatego, że czytałam wytworzone przez funkcjonariuszy SB dokumenty na jego temat. Wiem, że poznańscy SB-cy zakradali się do jego mieszkania po próbki pisma maszynowego. Wiem, że mieli materiały z podsłuchu, rozmów, które były prowadzone w domu, w mieszkaniu na Kopernika w Poznaniu. Na osiedlu Kopernika. Wiem, że czytano jego korespondencję, wzywano go na rozmowy, tak zwane profilaktyczne czy ostrzegawcze. To wszystko były metody, którymi posługiwało się SB. A te nam zabawne, wydające się zabawnymi obserwacje zewnętrzne prowadzone przez funkcjonariuszy były też starannie przygotowane. Były specjalne instrukcje prowadzenia obserwacji poprzez jakiś sposób łańcuszkowy i inne. Były specjalne właśnie instrukcje dotyczące obserwacji pieszej i obserwacji z okna samochodu na przykład.
Czyli taka sztafeta, tylko niepokoju.
Niestety niepokoju.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое я болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Agnieszka Kołodziejska z IPN-u jest naszym gościem. Jak skuteczne były te metody operacyjne Służby Bezpieczeństwa?
Nie można zrekonstruować, co prawda, dokładnego przebiegu działań Służby Bezpieczeństwa, które doprowadziły do usunięcia z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stanisława Barańczaka jako wykładowcy. Niemniej jednak na podstawie akt dostępnych w archiwum IPN można przypuszczać, że te działania właśnie doprowadziły do tego, że został on oskarżony o wręczenie datku pieniężnego, czyli tak zwanej łapówki naczelnikowi gminy Puszczykowo, starając się o pozyskanie lokalu mieszkalnego w Puszczykowie właśnie. Jeśli chodzi...
Ale tak było w rzeczywistości?
W rzeczywistości datek został wręczony w wysokości 2000 zł. Rzeczywiście natychmiast zareagowała, została powiadomiona o tym Milicja Obywatelska. Złożone zostało doniesienie do prokuratury. Natomiast, jak wiemy, w PRL-u łapówki dawało bardzo wiele osób, zwłaszcza wtedy, kiedy starali się o telefon, o którym rozmawialiśmy, czy o mieszkanie.
Czy miejsce w szpitalu dla chorej matki.
Na przykład. A akurat właśnie tego człowieka doprowadzono do takiej sytuacji, jak można przypuszczać, że zostało to natychmiast wykorzystane przeciwko niemu, zwłaszcza, że był już wtedy sygnatariuszem apelu KOR z jesieni 1976 roku. To jest jeden z takich...
Czyli gdyby nie ten urzędnik z Puszczykowa nie był jakoś zamieszany we współpracę, to nikt by się być może o tym nie dowiedział.
Takie przypuszczenie można, taki wniosek można wysunąć z lektury akt, zwłaszcza jeśli dowiadujemy się później, że został on też
ten urzędnik
wynagrodzony pokaźną sumą pieniężną w ramach swojej instytucji.
Wiele o skuteczności powiedzą też statystyki. Liczba tajnych współpracowników w środowisku opozycyjnym w Poznaniu. Jak to wyglądało?
Statystyki bywają różne. W latach 70. dla przykładu, kiedy zaczynała się tworzyć dopiero opozycja w Polsce, kiedy zamordowano w Krakowie Stanisława Pyjasa, mówimy o roku 1977, i w Poznaniu powstały pierwsze SKS-y, czyli Studenckie Komitety Solidarności. W poznańskim środowisku działaczy tych SKS-ów nie było wielu, ale spośród nich, jak dowodzą badacze dokumentów aparatu represji, pozyskano do współpracy 40 studentów w charakterze tajnych współpracowników, z czego dwóch ostatecznie zostało zatrudnionych w SB jako eksperci. Prawdopodobnie do spraw kultury, bo rekrutowali się ze środowisk humanistycznych.
Znamy ich nazwiska?
Nie wiem.
A czy piętnować takich ludzi?
Nie wiemy, jakimi metodami ostatecznie posłużono się, by...
Czyli każdego trzeba sądzić...
Żeby pozyskać ich do współpracy.
Czyli każdego trzeba sądzić oddzielnie.
Myślę, że tak. Myślę, że tylko dogłębna analiza dokumentów, a jeśli to możliwe, i rozmowa z danym człowiekiem mogą nam pomóc w dokonywaniu właściwej oceny tej sytuacji, w której został on zwerbowany. Natomiast sądów, no ja osobiście staram się nie wydawać.
40 na ilu?
40 na ponad 80 działaczy. Około 80 działaczy, czyli prawie 50% środowiska.
To jest druzgocąca przewaga z SB nad opozycją? Czy to jest norma w państwie totalitarnym?
W państwie totalitarnym nie może powstać aż taka opozycja. W państwie totalitarnym, tak jak w pierwszym okresie funkcjonowania komunistycznej Polski, po prostu do opozycji się strzela. Tak jak strzelano do chłopaków w lasach tworzących chłopaków, którzy tworzyli polskie zbrojne podziemie niepodległościowe. Tutaj metody były delikatniejsze, natomiast dramaty ludzkie mierzone już w innej skali mogły być całkiem podobne.
To za chwilę zapytam ciebie, jak wyglądała taka rozmowa SBK z kandydatem na tajnego współpracownika.
Muzyka. Dałeś mi, panie, zbroję, dawniku płatne sią. W wielu pogięta bojach, wielu ochrzczona krwią. W wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, leciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz, zbroja. Magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz choć zaginął hełm i miecz, leciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz, zbroja. A taka w niej powaga dawno zaschniętej krwi, że czuję jak wymaga i każe rosnąć mi. Być może nadaremnie, lecz stanę w niej za stół. Zdejmij ją, panie, ze mnie, jeśli umrę podczas snu. Bo choć zaginął hełm i miecz, leciała żadna w niej ostoja, to w końcu życia warta rzecz, zbroja. Wrzasnęli hasło wojna, wzbudzili chówce hord. Zgwałcona noc spokojna ogląda pierwszy mord. Goreją świeże rany, hańbiona płonie twarz, lecz nam do obrony dany pamięci pancerz nasz. Choć, choć za ciosem pada cios i wróg osiłki śle w konwojach, nas przed upadkiem chroni wciąż zbroja. Wywlekli pudła z blachy, natkali kul do luf i straszą sami w strachu, strzelają do ciał i słów. Zabrońcie żyć wystrzałem, niech zatriumfuje gwałt, nad każdym wzejdzie ciałem pamięci żywy kształt. Choć słońce skrył bojowy gaz, choć żołdak pławi się w rozbojach, wciąż przed upadkiem chroni nas zbroja. Wytresowali świnie, kupili sobie psy i w pustych słów świątyni stawiają ołtarz krwi. Zawodzi przed bałwanem półślepy kapłan Łgasz i każdym nowym zdaniem hartuje pancerz nasz. Choć krwią zachłysnął się nasz czas, choć myśli tonu w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja. Choć krwią zachłysnął się nasz czas, choć myśli toną w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja.
Załóżmy, że jesteś oficerem Służby Bezpieczeństwa, ja jestem działaczem opozycji. Gdzie się spotykamy? Ty przychodzisz do mnie na uczelnię, czy wezwałaś mnie na Kochanowskiego?
Bardzo często wzywano rzeczywiście studentów na Kochanowskiego. Tam przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Wzywano tam także pracowników naukowych Poznańskiego Uniwersytetu. To było niejako takie grożenie palcem przez funkcjonariuszy SB, temu środowisku opozycyjnemu. Wywierano wpływ także na pracowników naukowych, żeby oni uspokajali środowisko studenckie, konkretnych studentów, grożąc im na przykład niezaliczeniem, niezdaniem egzaminów. Jak pozyskiwano do współpracy? Pozyskiwano do współpracy między innymi tych, którzy mieli wielu kolegów, którym można było czymś zagrozić na przykład, których można było skusić na przykład datkami pieniężnymi, aczkolwiek nie wiem, czy w przypadku studentów poznańskich w latach 70. akurat te metody zastosowano.
To była rozmowa kulturalna, czy mówiliśmy sobie pan, pani?
Z reguły tak. Mówimy już o latach 70. Zupełnie inaczej przedstawiało się to w latach 40. czy 50. Tutaj właściwym odniesieniem jest film Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego.
Nazwisko, imię, data urodzenia.
Antonina Dziwisz, urodzona 1 kwietnia 1926 roku. Córka Stanisława.
Jak było z Olchą, sieć
mówiłam
prosto.
Mówiłam już.
Mało.
Kiedy nic więcej nie wiesz.
Mów wszystko z detalami, wrócisz do celi.
Był upał, nasz zespół występował
prosto, głowa
w jednostce wojskowej. Było gorąco, byliśmy zakwaterowani w namiotach. Było mi gorąco, więc wyszłam, żeby i zobaczyłam nagle ognik papierosa podeszłam, żeby sobie przypalić papierosa i to był Kazimierz Olcha i powiedział, żebyśmy się wykąpali, bo było gorąco, nie mieliśmy kostiumów, więc wykąpaliśmy się nago, ale było zupełnie ciemno. Potem nagle znaleźliśmy się w ciężarówce.
Kiedyś mówiłaś, że to było na trawie.
I potem nasze kostiumy, nasze rzeczy...
Na trawie czy w samochodzie?
Nie, mówię, że było w samochodzie.
Więc mówię... tak czy inaczej, raz
nie.
Mówisz tak, raz tak.
Mówię...
Zakochałaś się w nim?
Nie.
Kiedy zdecydowałaś się na stosunek? W samochodzie czy przedtem?
Dlaczego pan bebrze się w moich prywatnych
Brakowało sprawach? Ci tych rzeczy, że twój mąż jest do niczego w łóżku?
Niech pan zostawi mojego męża!
Więc po co? Dla pieniędzy? Olcha płacił ci dolarami?
Nie!
Skąd
nie,
Olcha miał dolary? Znaleźliśmy mu w ciebie dolary!
Nie wiem!
Cieć prosto, głowa do góry! Za co Olcha płacił ci dolarami? Za miłość czy za coś innego?
Ja jestem niewinna! Dlaczego ja nie mogę dostać kartki? Dlaczego nie mogę dostać ołówka? Ja chcę napisać list do mojego męża! Dlaczego ja nie dostaję paczek i listów od mojego męża?
Dobra zmarnowało. Laurowych wieńców złotych wstęp. Prawie gotowych piedestałów, na które ktoś już wspinał się. Jednego dnia odpłynął nieustający igrzysk lot. Na bohaterów popyt minął, a zresztą braci nie ma już skąd. Popyt minął, a zresztą brać ich nie ma już skąd. zresztą brać ich nie ma już skąd. Na bohaterów po tych minut.
Pamiętam jeszcze jeden film Andrzeja Wajdy, ta słynna rozmowa i słowa, że jak siedzisz po uszy w G, to posłuchajmy.
To już wszyscy tak trzęsie cię dupami. Nie ile cię te lepiej.
Co te lepiej?
Ciotka Delirka.
Skąd wie pan, to jest pełna prohibicja, nigdzie nie można kupić.
Ale się nie martw. Jeszcze trochę, wszystko się wyprostuje. No jak ci wątroba odpocznie od wody, to nie zaszkodzi.
Dziękuję.
A, niedobre, niedobre, co? No, teraz się streszczaj. Kładź do teczki, co tam masz.
Kiedy wie pan, ja mam dużo, ale potrzeba obróbki i no jakieś ze dwa dni. Tak w pewnym sensie jest.
Panie Winkel, ja nie jestem redaktor Piwowarczyk z telewizji i takie błyskotliwe odpowiedzi, to wiesz pan, gdzie ja mam. Ma pan dojście?
Gdzie?
Za bramę.
To nie jest takie proste.
Kochany, ty mi nie rób takich uników. Masz pan jakiś kontakt czy nie?
Tak.
Pojutrze idzie twój pierwszy materiał.
Ale co ja? Przecież to za krótko. Sam montaż.
Jaki montaż? Ty nie jesteś od montażu. I masz wejść za bramę i przynieść wyjściowy materiał. Wiesz, co szefa najbardziej interesuje. Ludzie z drugiej linii. Tomczuk.
Tomczyk. Jaka druga linia? Przecież tam nie ma żadnej drugiej linii. Co wy...
Na pewno? To niedługo się dowiesz, że na zdrowym odruchu klasy robotniczej żerują ukryte w drugiej linii elementy antysocjalistyczne, które działają w ściśle określonym celu.
Jak ja tam wyjdę z ekipą? Przecież tam puszczają tylko zagraniczniaków. No.
Panie Winkel, jak ja bym tam mógł wejść oficjalnie, to bym ciebie o to nie prosił, nie płaciłbym ci za taki hotel.
A ja nie chcę, co? Co wy ode mnie chcecie? Co to? Musi? Co? Ja nie jestem jakiś ten...
Jakiś kto?
No co? Konfident?
Naprawdę? A co ty myślisz? Kto ty jesteś, gnoju jeden? Podpisałeś?
Co podpisałem?
Samochód, pieniądze? Teczki? Na wszystko jest pokwitowanie. Jak siedzisz w gnoju po szyję, to się nie szarp, bo się całkiem utopisz. No to redaktorze, za dwa dni. Do widzenia.
A co jeżeli taki zwerbowany człowiek wyszedł, poszedł do kolegów i powiedział: słuchajcie, wyzwali mnie, ja tam podpisałem, ale bądźcie spokojni, ja nic złego nie będę robił.
Zobowiązanie do współpracy nie zawsze skutkowało rzeczywistą współpracą. Pamiętajmy o tym. Te zobowiązania do współpracy czy zachowania, przede wszystkim takie zobowiązania do zachowania w tajemnicy przebiegu rozmowy z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, były podpisywane przez między innymi tych, którzy chcieli wyjechać za granicę i starali się o paszport. Pamiętajmy, że paszportów w czasach PRL nie trzymało się w szufladzie, należało się o nie, o zgodę na wyjazd ubiegać i tę zgodę otrzymywało się lub nie.
Jak ktoś chciał zrobić doktorat na Sorbonie, to bardzo chciał dostać ten paszport.
Z pewnością tak. I to była też karta przetargowa, sygnał, że jest jakiś słaby punkt, który możemy uderzyć.
No tak, ale...
Czyli funkcjonariusze, tak, oczywiście.
No ja podpiszę, no załóżmy, że nawet powiem dwie czy trzy rzeczy, no i co w tym złego?
Dla aparatu represji, dla Służby Bezpieczeństwa każda informacja mogła mieć znaczenie. każda, nawet drobna informacja mogła stać się ostatecznie tym decydującym puzzlem, który pozwolił funkcjonariuszom doprowadzić na przykład do wytyczenia dokładnej trasy, jaką będzie poruszał się, mówię o 84 roku, ksiądz Jerzy Popiełuszko, po to, żeby go aresztować i w odpowiednim miejscu pobić, a następnie wrzucić do Wisły.
Czy jeżeli w aktach nie zachowało się to zobowiązanie do współpracy, ale są donosy, to możemy mówić, że ten człowiek współpracował?
Przypuszczalnie tak. Jeśli udokumentujemy, że rzeczywiście donosy te, pamiętajmy, że zazwyczaj nie były podpisywane imieniem i nazwiskiem, tylko pseudonimem, jaki bezpieka nadawała współpracownikowi, były też często spisywane przez funkcjonariuszy i podpisywane wyłącznie ich nazwiskiem. Z tytułem, z informacji.
Czyli bez tej kartki, gdzie jest napisane, że TW Janina to jest Joanna Kowalska, to właściwie nie możemy osądzić tego człowieka.
Nie możemy się nawet dowiedzieć, że to o tę Janinę Kowalską, załóżmy, chodzi, tak?
Bo... No chyba, że ja byłem rozpracowywany i wiem, kto był w moim środowisku.
No tak, na tej podstawie udało się zidentyfikować wielu już tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa.
Jak wielu jeszcze jest do zidentyfikowania i czy należy w ogóle to robić?
Myślę, że dla wiedzy, dla zrozumienia, jak funkcjonowała Polska Rzeczpospolita Ludowa, są to informacje niezwykle cenne. Natomiast mogę sobie wyobrazić emocje, jakie towarzyszą tym osobom, które otrzymując akta dotyczące ich działalności w latach 70. na przykład, czy 80. z zaciemnionymi nazwiskami osób na nie donoszących, czy pseudonimami na nie donoszących, że mogę sobie wyobrazić, że te osoby mogą nie chcieć po prostu wiedzieć, kto na nie donosił, bo to spowodowałoby konieczność ponownego przemyślenia jakiegoś etapu życia, może czasem nawet całego życia.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy na wykład, spotkanie z tobą 4 grudnia o 17 w sali konferencyjnej oddziału IPN w Poznaniu przy ulicy Rolnej. Zapraszamy przede wszystkim osoby represjonowane. Agnieszka Kołodziejska z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu była naszym gościem. Szkoda, że tak krótko, ale umówimy się w przyszłym roku, mam nadzieję.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Piotr Świątkowski.